Słuchasz polskiego programu SBS.
Witam Państwa bardzo serdecznie w piątek 23 kwietnia. Na wstępie skrót dzisiejszych doniesień. Australia nie złożyła konkretnych deklaracji na światowym szczycie klimatycznym. Marynarze indonezyjskiego okrętu podwodnego mają zapasy tlenu tylko do soboty. W Polsce od poniedziałku możliwe łagodzenie restrykcji związanych z pandemią. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Przywódcy krajów wydzielających najwięcej dwutlenku węgla do atmosfery deklarują zmniejszenie jego emisji. Obietnice padły podczas wirtualnego szczytu klimatycznego zorganizowanego przez prezydenta USA Joe Bidena. Australia nie złożyła konkretnych deklaracji. Premier Scott Morrison oświadczył, że uaktualni długoterminową strategię redukcji emisji dwutlenku węgla na czas konferencji w Glasgow, która odbędzie się w listopadzie z inicjatywy ONZ. Zapewnił jednocześnie, że Australia jest na dobrej drodze spełnienia i przekroczenia swoich zobowiązań podjętych na szczycie klimatycznym w Paryżu.
Australia is on the pathway to net zero. Our goal is to get there as soon as we possibly can through technology that enables and transforms our industries, not taxes that eliminate them and the jobs and livelihoods they support and create, especially in our regions. Future generations, my colleagues and excellencies, will thank us not for what we have promised, but what we deliver. And on that score, Australia can always be relied upon.
Początek wirtualnego wystąpienia premiera Morrisona był chwilowo zakłócony przez brak dźwięku. Marynarze na pokładzie zaginionego indonezyjskiego okrętu podwodnego mają wystarczająco tlenu, aby przetrwać do soboty. Jednostka była w dobrym stanie, poinformowali na konferencji prasowej dowódcy w Indonezji. Załoga okrętu liczy 55 osób. W wyniku poszukiwań z powietrza znaleziono wyciek ropy w pobliżu ostatniego miejsca zanurzenia okrętu. Szef sztabu marynarki wojennej powiedział również, że sonary wykryły przedmiot o dużej sile magnetycznej na głębokości od 50 do 100 metrów. Australia zadeklarowała wszelką pomoc, jakiej mogłaby udzielić, oświadczyła szefowa dyplomacji australijskiej Mary Spain. Okręt zaginął na północ od wyspy Bali. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego odbędzie się 14 czerwca w Brukseli, poinformował o tym sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dla prezydenta USA Joe Bidena będzie to pierwsza okazja osobistego spotkania z sojusznikami. O szczegółach dla informacyjnej agencji radiowej Beata Płomecka.
Mamy konkretny i przyszłościowy program wzmocnienia naszego sojuszu, by stawić czoła wyzwaniom, napisał na Twitterze szef NATO, informując o szczycie. Wśród tych wyzwań wymienił m.in. agresywne działania Rosji, zagrożenie terroryzmem, cyberatakami oraz wzrost znaczenia Chin. Jednym z głównych tematów szczytu będzie reforma Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wstępny zarys zmian do 2030 roku uzgodnili ministrowie spraw zagranicznych NATO w ubiegłym miesiącu. Po dyskusji w gronie przywódców zaczną się prace nad szczegółami. Wśród propozycji reform znalazły się zwiększenie składek członkowskich na najważniejsze zadania, ścisła współpraca w gospodarce i w zaawansowanych technologiach. Projekt zmian opracował zespół doświadczonych ekspertów, wśród których była m.in. polska europosłanka Anna Fotyga, jedyna przedstawicielka krajów naszego regionu. Beata Płomecka, Bruksela.
W ponad 80 miastach Rosji zorganizowano demonstracje pod hasłem Uwolnić Nawalnego. Część rosyjskich pisarzy, poetów i publicystów zrzeszonych w penklubach napisała we wspólnym oświadczeniu, że władza wypowiedziała wojnę nie Nawalnemu, ale całej społeczności obywatelskiej. Z Moskwy dla Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski.
Uczestnicy wieców i pikiet domagali się, aby władze umożliwiły Aleksiejowi Nawalnemu skorzystanie z profesjonalnej pomocy medycznej. Demonstranci krytykowali rządy Władimira Putina i skandowali hasła My jesteśmy władzą oraz Rosja bez Putina. Wśród demonstrantów byli matka, żona i brat Aleksieja Nawalnego. Współpracownicy polityka przypominają, że od 3 tygodni prowadzi on głodówkę i ma kłopoty z sercem, nerkami i kręgosłupem. Według różnych źródeł w Moskwie na ulicę wyszło od 6 do 60 tysięcy osób, a w Petersburgu od 4 do 9 tysięcy. Moskwa, Maciej Jastrzębski.
Polski wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński na antenie Polskiego Radia 24 wyraził opinię, że agresywne działania Rosji na arenie międzynarodowej mają odciągnąć uwagę Rosjan od problemów wewnętrznych.
Te gesty wykonywane w polityce międzynarodowej, mające pokazać siłę państwa, służą tak naprawdę odwróceniu uwagi rosyjskiego społeczeństwa od bardzo poważnych problemów wewnętrznych, przede wszystkim problemów gospodarczych, a także tego złodziejstwa na monstrualną skalę ujawnionego ostatnio po raz przez Aleksieja Nawalnego. Jest próba odwrócenia uwagi od tych problemów, natomiast nie można lekceważyć, ponieważ Rosja, choć jest państwem dużo słabszym niż kiedyś, wciąż staje państwem nieobliczalnym.
Prokuratura we Włoszech po blisko 3 latach zakończyła śledztwo w sprawie zawalenia się wiaduktu w Genui. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Piotr Kowalczuk.
Do tragedii doszło przed południem 14 lipca 2018 roku. Runął 200-metrowy odcinek wiaduktu autostrady, gdy znajdowało się na nim 35 samochodów i 3 ciężarówki. Śledztwo prowadzono w sprawie bezpośredniej przyczyny katastrofy, stanu wiaduktu i jego konserwacji przed tragedią. Dziś 69 osobom i 2 przedsiębiorstwom wręczono zawiadomienie, że zostaną im postawione zarzuty. Eksperci powołani przez prokuraturę wskazywali, że firma zawiadująca autostradami, dążąc do jak największych zysków, celowo zaniedbywała konserwację wiaduktu. Zlekceważono sygnały o złym stanie konstrukcji i możliwej katastrofie. Wiadukt został odbudowany rok temu według projektu pochodzącego z Genui słynnego architekta Renzo Piano. Piotr Kowalczuk, Rzym.
W Polsce Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zgodziła się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei. Obrady trwały prawie 20 godzin. Izba rozpatrywała wniosek prokuratury krajowej w tej sprawie złożony po 3-krotnym niestawieniu się sędziego na przesłuchanie. Decyzją Izby Dyscyplinarnej w listopadzie ubiegłego roku sędzia Igor Tuleja stracił immunitet. Chodziło o postępowanie w związku z obradami Sejmu w sali kolumnowej w grudniu 2016 roku. Zostało ono 2-krotnie umorzone przez prokuraturę. W 2017 roku sędzia Warszawskiego Sądu Okręgowego Igor Tuleja uchylił jedną z tych decyzji. Pozwolił też mediom rejestrować ustne uzasadnienie orzeczenia. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski powiedział na antenie Polskiego Radia, że kongres tej partii jest zaplanowany na koniec czerwca.
Charakter będzie miał statutowo-wyborczy. Mamy przed sobą wybory władz partii, a jednocześnie zmiany w statucie i to będą główne punkty obrad kongresu. Mam nadzieję, że odbędzie się pod koniec czerwca, jeśli tylko sytuacja pandemiczna na to pozwoli.
Pierwotnie kongres statutowo-wyborczy PiS miał się odbyć 7 listopada ubiegłego roku, ale ze względu na pandemię zdecydowano o jego przesunięciu. Jak wówczas tłumaczył Krzysztof Sobolewski, nie przewiduje się zdalnej formy kongresu, a jego uczestnicy będą musieli spotkać się stacjonarnie. Odnosząc się do problemów związanych z zatwierdzeniem Funduszu Odbudowy, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS-u powiedział:
ciągle słyszymy, że już po PiS-ie, już po Zjednoczonej Prawicy nic się nie rozpadnie. Nie zakładam takiego scenariusza i jestem z natury optymistą. Sądzę, że dojdziemy do kompromisu także i w tej sprawie, jak wcześniej bywało w innych, i będziemy mogli dalej realizować program Zjednoczonej Prawicy jako Zjednoczona Prawica.
Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał informacje w sprawie ograniczeń związanych z pandemią, które pozostaną w mocy po poniedziałku 26 kwietnia. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Karol Surówka.
Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że sytuacja na terenie całego kraju się poprawia. Wszędzie maleje liczba zakażeń, liczba hospitalizacji i zgonów wśród pacjentów covidowych. To, że jest lepiej, nie oznacza jednak, że już jest dobrze. W niektórych województwach nadal obłożenie oddziałów covidowych przekracza 70%. Stąd decyzja o podziale na regiony i wprowadzeniu na razie ostrożnych poluzowań. Na ten moment nie da się wykluczyć, że dojdzie do kolejnej, czwartej fali zakażeń, mówił Adam Niedzielski.
Na pewno będziemy chcieli utrzymać infrastrukturę szpitali tymczasowych. Bardzo ważnym zagadnieniem również jest sekwencjonowanie genomu wirusa, czyli badanie, z jakimi mutacjami mamy do czynienia. czynienia.
Ministerstwo Zdrowia spodziewa się jednak, że w kolejnych dniach sytuacja nadal będzie się poprawiała. Jeśli tak będzie, w przyszłym tygodniu mamy poznać plan stopniowego znoszenia lockdownu. Na początku odmrożone mają zostać instytucje kultury i sport na świeżym powietrzu.
I jeszcze jedna wiadomość. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 rokiem grupy Ładosia. Z tej okazji Teatr Polskiego Radia przygotował premierowe słuchowisko Marcina Trońskiego Grupa Ładosia w reżyserii autora. Mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła.
Grupa Ładosia, inaczej mówiąc Grupa Berneńska, to była grupa dyplomatów i wpływowych członków diaspory żydowskiej, która pod kierunkiem ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie w latach 1940-43 wydawała paszporty południowoamerykańskie i w ten sposób ocaliła 10 tysięcy Żydów przed śmiercią w obozach zagłady. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak ta grupa działała, z jakich pobudek i jak to się wszystko udało.
Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 22 kwietnia wynosił 2 zł i 93 grosze. Dolar australijski jest dzisiaj wart 77 centów amerykańskich. Pogoda. W Melbourne jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna 18 stopni Celsjusza. W niedzielę pogodniej i 17 stopni. Dla Sydney zapowiada się słoneczny weekend z temperaturą 23 stopnie. W Canberrze nocne przymrozki. Weekend będzie pogodny, maksymalnie 18 stopni. Tymczasem w Polsce chłodna i deszczowa pogoda może utrzymać się do połowy przyszłego tygodnia, powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.
Piątek nadal chłodny, temperatury maksymalne od około 6 na północy, w centrum kraju około 7-8, najcieplej na Podkarpaciu tam 9 stopni.
Słuchali Państwo przeglądu wiadomości radia SBS.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.